tak nietypowo dzisiaj trochę będzie, bo to słowo będę do was kierował z tego miejsca. A to z tego powodu, że trochę ślepy jestem, bardzo słabo widzę, a mam taką potrzebę podczas mówienia słowa zaglądać wam trochę w oczy. Jednak tych kilka metrów dla mnie to jest sporo. Gdyby to kogoś krępowało, to z góry przepraszam za to. Kochani, jak wiemy, dzisiaj jedna z największych uroczystości w roku liturgicznym, a z pewnością ta, która owiana jest taką największą tajemnicą. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego tajemnicą? Dlatego, że my tak naprawdę właśnie o Trójcy Świętej najmniej wiemy. Wiemy o Jezusie, wiemy troszeczkę o Duchu Świętym, ale o Bogu Ojcu to już prawie nic nie znamy, nie wiemy. A o całej Trójcy, to co dzieje się w niej, to jest dla nas tak wielka tajemnica, że wtedy, kiedy przekroczymy próg wieczności i będziemy mieli na to całą wieczność, aby to rozważać i zachwycać się tym, to wieczności będzie na to mało. Dosłownie. My dzisiaj, kiedy żyjemy tymi sprawami bardzo ziemskimi, to dla nas może to mało atrakcyjnie brzmi, ale kiedy Pan Bóg otworzy nam bramy nieba i zobaczymy i doświadczymy tego, że tak naprawdę tu chodzi tylko o miłość, a tam będzie tylko miłość, to będzie najbardziej pasjonujące. Najbardziej. Kochani, dzisiaj w tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, na samym końcu, w ostatnim swoim zdaniu, Jezus wypowiada jedne z najpiękniejszych i najważniejszych słów, jakie padają z Jego ust w Ewangeliach, we wszystkich Ewangeliach. Czy ktoś z was pamięta to zdanie? A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zobaczcie, to zdanie jest tak ważne, że zobaczcie, przedziwne. Jezus powiedział to zdanie przed wstąpieniem do nieba, odszedł z tego świata po to, żeby bardziej być na świecie. Zobaczcie, piękny paradoks naszej wiary. Jezus odszedł z tego świata fizycznie po to, żeby bardziej być. A gdzie Jezus jest najbardziej obecny? Na tym świecie. Na całym świecie. Jest obecny właśnie tu, w Eucharystii, we mszy świętej. Dlatego niezwykłe i niepojęte dla nas jest to, że Pan Bóg każdego z nas zaprasza do tego, żebyśmy my fascynowali się tą Jego obecnością i na tą obecność odpowiadali tą miłością, jaką tylko jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie właśnie wobec Pana Jezusa. Dlatego błogosławiona była ta chwila, kiedy ksiądz proboszcz zdecydował się na to, żeby te rekolekcje u was odbyły się właśnie dzisiaj. One się rozpoczynają, rekolekcje o mszy świętej, dlatego że, kochani, niepojęte dla nas jest to, że Pan Bóg dał nam, chrześcijanom, właściwie wszystkim ludziom, ale przez chrześcijan, przez katolików, dał nam największy skarb, jaki jest na ziemi. Skarb w postaci Eucharystii, a my nie potrafimy z tego skarbu korzystać. Nie potrafimy po prostu. Zobaczcie, nie ma pośród nas tutaj, tak jak jesteśmy w kościele teraz, w tej świątyni, nawet jednej dorosłej osoby, która nie miałaby cierpień, utrapień, niedomagań, nie radziłaby sobie z problemami życiowymi. Nie ma takiej nawet jednej osoby. A jednocześnie okazuje się, że mając skarb, nadskarby tak niepojęty, że o Eucharystii mówi się, że ona jest osią dziejów całego świata, nie potrafimy tego skarbu żyć. Przychodzimy głodni do kościoła, głodni miłości, przyjmujemy komunię świętą i dalej głodni odchodzimy. Dlaczego tak jest? Bo my bardzo mało na temat Eucharystii wiemy. A najmniej wiemy na ten temat, jaką wewnętrzną postawę przybrać w tej albo tamtej części mszy świętej, bo właśnie od tej postawy zależy to, jakie owoce będą tej Eucharystii. Kochani, Kościół uczy, że liturgia, a w ramach liturgii msza święta to jest szczyt całego naszego życia chrześcijańskiego. Nie ma niczego więcej w chrześcijaństwie niż właśnie Eucharystia, a jednocześnie jest to źródło wszelkiej naszej mocy. Dlatego warto w Eucharystię zainwestować, czyli warto jej poświęcić dużo czasu. Warto ją poznać, warto nią fascynować się. Dlaczego? Bo ona może zmienić całe twoje życie. Kochani, teraz od tego spotkania chciałbym wam krok po kroku tłumaczyć, wyjaśniać te obrzędy mszy świętej z taką propozycją wewnętrznej mojej postawy w poszczególnych fragmentach, po to, żebyście zakochali się we mszy świętej, po to, żeby Pan wam odkrył jej piękno, świętość i wielkość. Zaczniemy od początku. Takie pytanie, które stawiam na wszystkich rekolekcjach, na które jeżdżę. Podstawowe pytanie, od czego rozpoczyna się msza święta? Czy ktoś z was mógłby teraz powiedzieć? No właśnie, tak wszyscy mówią. Na poprzedniej mszy świętej też taka odpowiedź padła. Powiem wam, że właściwie sto kilkadziesiąt już serii rekolekcji odbyłem, wygłosiłem na temat Eucharystii i wszędzie na to pytanie ludzie odpowiadają tak samo, że msza święta rozpoczyna się od znaku krzyża, ale to nie jest prawda. Niestety. Kochani, dlatego, że zanim ten znak krzyża rozpocznie Eucharystię tak jak myślimy, to ksiądz podchodzi do ołtarza, klęka tutaj przed Najświętszym Sakramentem, a potem idzie z drugiej strony ołtarza, kłania się ołtarzowi i coś robi. Wiemy już co, prawda? A więc co? Tak, ksiądz całuje ołtarz. I my wiemy o tym, że ksiądz nie całuje stołu, dlatego że ten stół we mszy świętej, on jest znakiem ludzkiej natury Jezusa. Czyli kapłan podczas mszy świętej całuje Jezusa w jego oblicze. A ty, kiedy patrzysz na to, to nie masz tylko patrzeć, tylko wewnętrznie coś masz zrobić. Co? Też masz pocałować Jezusa. Też masz pocałować Jezusa. A teraz takie pytanie. Kasiu, ty jesteś Kasia, czy nie? Jak masz na imię?
Gabrysia.
Gabrysia, jeszcze piękniej niż Kasia. A powiedz mi, Gabrysiu, czy ciebie kiedyś mamusia pocałowała? Pewnie nie raz. A wtedy, kiedy cię całowała, to co ci chciała powiedzieć? Wstydzi się, ja bym na jej miejscu też się wstydził. Normalne. Każdy z nas doskonale wie, kochani, że pocałunek jest wyrazem miłości, a we mszy świętej ta miłość dochodzi do szczytu. Dlaczego? Bo ty całujesz Jezusa. Zobacz, msza święta rozpoczyna się od tego pocałunku, znaku, pięknego znaku miłości, a ostatnim gestem we mszy świętej, kiedy kapłan, czy Bóg przez kapłana nas błogosławi, na koniec Eucharystii i mówi, idźcie w pokoju Chrystusa, to jest jeszcze coś. Kto pamięta, co jest? Znowu ucałowanie ołtarza. Zobaczcie, Eucharystia rozpoczyna się pocałunkiem i kończy się pocałunkiem, jak klamra. Ona spina wszystko. To tak jakby Pan Bóg każdemu z nas powiedział, zobacz, we mszy świętej chodzi tylko o miłość. Nie ma niczego ważniejszego jak miłość. I Bóg zaprasza ciebie do tego, żebyś odkrywał tę miłość. On nie chce, żebyś ty przychodził na Eucharystię dlatego, że jest takie przykazanie, dlatego, że tak cię nauczono, dlatego, że jest akurat niedziela albo że dobrze się czujesz tutaj. On nie chce, żebyś z tego powodu tu był. On chce, żebyś ty przychodził na Eucharystię, bo tu jest szczyt miłości. A twoim tak naprawdę największym pragnieniem jest co? Miłować. Być kochanym i miłować. To jest największe twoje pragnienie. Dlaczego? Bo wtedy ty się rozwijasz jako człowiek. Wtedy ty jesteś z Boga. A tu masz najmocniej możliwość doświadczyć tego. Pamiętaj, Eucharystia rozpoczyna się w pocałunku. Kochani, drugi element tych obrzędów wstępnych mszy świętej, o których teraz mówimy, jest właśnie znak krzyża. I zobaczcie, piękno naszej wiary. Dotykasz dłonią czoła, dotykasz dłonią piersi, dotykasz dłonią jednego ramienia, dotykasz drugiego, składasz ręce i wszystko trwa 3 albo 5 sekund. I co się dzieje w tym momencie? Ty przywołujesz to wszystko, co Jezus dokonał, kiedy zszedł na ziemię i umarł na krzyżu. Czyli co przywołujesz? Zbawienie. Dosłownie. A wypowiadając te słowa w ciszy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zobaczcie, przywołujemy obecność Trójcy Świętej. Tak jakbyś powierzał się w ramiona Trójcy Przenajświętszej. Kochani, na temat krzyża, który w tym momencie czynimy, można by zrobić już nie 3 czy 4-dniowe rekolekcje, ale 30-dniowe rekolekcje. Tak wiele głębi jest w tym znaku. Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach mówili, że krzyż to jest łoże miłości, na którym Bóg zaślubił człowieka. Wyobrażasz sobie? My mamy stosunek do krzyża, niestety, taki trochę wypaczony i skrzywiony przez świat, a Bóg mówi ci, że to jest łoże miłości. Kochani, nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś, ale mi Pan Bóg dał taką łaskę, że przez 26 lat kapłaństwa byłem w kilku parafiach naszych paulińskich, w których byli również prawosławni, mieli swoją cerkiew, blisko albo trochę dalej i chodziłem na ich nabożeństwa. Wiecie, z zazdrością przyglądałem się, jak prawosławni się między innymi żegnają podczas mszy świętej. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś. Prawosławny, jak robi znak krzyża, to splata palce. Trzy. Na znak Trójcy Przenajświętszej. Potem dotyka czoła, głęboko dotyka piersi, potem dotyka najpierw prawego ramienia, trochę inaczej niż u nas, ale to teraz nieważne. Potem dotyka drugiego ramienia, składa ręce i robi ukłon. I za każdym razem, kiedy prawosławny się żegna, to żegna się trzy razy. Znowu, na cześć Trójcy Przenajświętszej. A my, katolicy? Wiecie, od 26 lat jeżdżąc na rekolekcje, przyglądam się w wielu parafiach, jak ludzie się żegnają w naszych kościołach. Kiedy na przykład wchodzą do kościoła, czy wychodzą. Wiecie, jak wielu, bardzo wielu Polaków się żegna? Pokazać wam teraz? Robimy to tak. Znacie to? Robią tak ci, którzy już mają niedaleko grób, ci, którzy są w sile wieku i robią to dzieci, patrząc na swoich rodziców albo na wnuków, na dziadków. Kochani, bardzo częsta postawa. Dla mnie, dla wrażliwego kapłana na tym punkcie, jeśli ktoś robi tak znak krzyża, totalna bezmyślność, to tak jakby jak wziął krzyż ze ściany, położył go na ziemię i rzucał po nim, wiecie, deptał po nim. Dla mnie to jest profanacja krzyża. Profanacja. Dlaczego? Dlatego, że najświętszym znakiem Twojej wiary jest krzyż, bo przez krzyż dokonało się zbawienie. A Ty co teraz robisz? Zobacz, co robisz z tym krzyżem? Ośmieszasz go po prostu. Dosłownie my go ośmieszamy w ten sposób. Dlatego mam gorącą prośbę, kochani. Kiedy przyjdziecie do domu po mszy świętej, stańcie przed lustrem i zróbcie ten znak krzyża nabożnie. Bo tylko wtedy, kiedy go nabożnie robisz, zastanawiając się nad tym, co robisz, to wtedy właśnie to wszystko, co jest treścią krzyża, ono wchodzi do twojego serca i w jakiś sposób wpływa też na ciebie. To jest ważniejsze, niż ci się wydaje. Dlatego zapraszam was do tego, kochani. Kochani, następnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest pozdrowienie. Kapłan ma kilka form tego pozdrowienia w mszale do wyboru. Najczęściej my bierzemy taką formę najstarszą, która jest najkrótsza i najgłębsza. Ale dzisiaj akurat i ksiądz proboszcz, i ja wzięliśmy taką formę, gdzie jest obecność Trójcy Przenajświętszej bardzo zaznaczona. Natomiast kiedy kapłan nas pozdrawia, to w tym momencie stwierdza, pośród was, wszystkich tutaj zgromadzonych, jest Bóg. Wydawałoby się to normalne, że jest Bóg. No nie do końca. Dlatego, że warto w tym momencie wiedzieć, że Pan Bóg we mszy świętej jest obecny na cztery podstawowe sposoby. Pierwszy sposób jest wtedy, kiedy tutaj kapłan stoi i on, właściwie przez niego, Jezus wypowiada te najświętsze słowa we mszy świętej. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I już nie ma chleba, nie ma wina, tylko jest żywy, prawdziwie obecny Pan Bóg pod postaciami tego chleba i wina. Najgłębsza obecność Pana Boga na ziemi, na całej kuli ziemskiej. Drugi sposób obecności jest wtedy, Pana Jezusa, kiedy kapłan czyta Ewangelię. To jest szczyt liturgii słowa. I wtedy żywy i prawdziwy Bóg jest obecny przez to słowo. Nie substancjalnie obecny, tak jak w Komunii Świętej, ale też żywy i prawdziwy. Kochani, trzeci sposób obecności Jezusa we mszy świętej to jest w kapłanie. Zawsze, kiedy kapłan stoi przy ołtarzu, to jest w nim obecny Pan Bóg. Natomiast czwarty sposób obecności to jest w was. Wy wszyscy, którzy jesteście ochrzczeni, bez względu na wiek, wy wszyscy stanowicie ten czwarty sposób obecności Pana Boga. Co z tego wynika? Z tego wynika, kochani, to, że wy, kiedy przychodzicie na mszę świętą, na przykład wychodząc z domu, jak mówicie domownikom, którzy zostają w domu, a wy idziecie na przykład tutaj, na mszę świętą, jak mówicie? Tym, zostańcie z Bogiem, albo inaczej, jeszcze jak? Niektórzy mówią, nie używając tej formy, idę do kościoła, albo idę na mszę świętą. Tak wielu, bardzo wielu mówi. Zostańcie z Bogiem, jeszcze lepiej. Ale najczęściej tak mówimy. A warto, kochani, wprowadzić coś innego jeszcze, oprócz tego zostańcie z Bogiem, warto mówić, idę sprawować Eucharystię. Pamiętaj, ty nie jesteś w kościele, ty nie jesteś na mszy świętej, tylko ty ją sprawujesz. Dlaczego? Bo ty tak naprawdę jesteś obdarzony przez Pana Boga darem kapłaństwa, który nazywa się kapłaństwem powszechnym. I to się dzieje najmocniej właśnie podczas mszy świętej. Ty jako kapłan sprawujesz mszę świętą inaczej niż kapłan, który jest celebransem tej Eucharystii, ale ty ją sprawujesz. Zobaczcie, wielu z was, czy może niektórzy pamiętają, przed soborem, kiedy msza święta była po łacinie, to Kościół zachęcał do tego, żeby podczas mszy świętej co robić? Odmawiać różaniec. Bo myśmy nie znali łaciny. Niektórzy tylko znali. A dzisiaj Kościół głębiej odczytał naturę mszy świętej właśnie podczas soboru i dzisiaj Kościół mówi: człowieku, ty przychodząc na Eucharystię, ty ją sprawujesz. Ty jesteś wielki, największy jesteś właśnie wtedy, kiedy jesteś przy ołtarzu. Dlatego korzystaj z tego. Kochani, kolejny element mszy świętej to jest akt żalu. Kapłan ma różne formy tego aktu żalu do wyboru, ale taka najczęściej przez nas praktykowana forma to jest taka: przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. I wtedy kapłan wycisza się, jest milczenie. I to milczenie, kochani, to nie jest przerwa we mszy świętej, czyli ksiądz czegoś zapomniał, tylko to wtedy ta akcja liturgiczna z tego miejsca czystego przechodzi na płaszczyznę twojego serca. I ty masz coś zrobić. Co? W tym momencie chodzi o to, żebyś sobie uświadomił: jestem grzesznikiem. I mocniej sobie to uświadomisz: jestem grzesznikiem, to więcej łaski Bożej Bóg jest w stanie wlać w twoje serce. Pamiętaj o tym. To nie ty czy ja robimy łaskę Panu Bogu, że przechodzimy na mszę świętą. A czasami tak myślimy. Tylko to Bóg robi mi łaskę, że ja, grzesznik, sam z siebie zdolny tylko do grzechu, jestem w stanie tutaj tak bardzo zjednoczyć się z Bogiem, do której to jedności nawet aniołowie w niebie nie mają dostępu. Tak wielki jesteś przy ołtarzu. Pamiętajcie o tym, kochani, żeby dobrze przeżyć i dobrze zrozumieć ten akt żalu. Im mocniej doświadczysz tego, tym lepiej dla twojej duszy. Pamiętaj również o tym, że wtedy, kiedy jest ten akt żalu, to Pan Bóg przez miłosierdzie, które wlewa w twoje serce, On gładzi wszystkie twoje grzechy. Oczywiście powszednie tylko. Ty jesteś tak jakbyś był odziany przez Pana Boga w taką szatę godową na czas właśnie tych godów, które tutaj się odbywają przy ołtarzu. Zobaczcie, wszystko to dokonuje się w znakach, w słowach i w gestach. Dlatego trzeba umieć czytać te gesty po to, żeby więcej z tego rozumieć, żeby lepiej przeżywać. Kochani, kolejny element obrzędów wstępnych mszy świętej to jest hymn, który się nazywa Gloria, chwała na wysokości Bogu. Tak naprawdę ten hymn nazywany jest hymnem anielskim. Dlaczego? Bo to aniołowie ten hymn śpiewają Panu Bogu. Was tutaj dzisiaj w kościele jest, nie wiem, może 150 osób? Około 150, może trochę mniej, trochę więcej, ale to nieważne. Natomiast aniołów razem z nami w tym kościele teraz jest tysiące. Ja mam na przykład w mojej parafii mam taką jedną parafiankę, może jest ich więcej, ale znam taką parafiankę, której Pan Bóg czasami daje łaskę widzenia aniołów podczas mszy świętej. Całe tabuny aniołów. I co one robią? No one, ci aniołowie, uwielbiają Pana Boga jakby w naszym zastępstwie. Bo zobaczcie, ile razy podczas mszy świętej jest tak, że myślisz o takich przysłowiowych niebieskich migdałach. Myślimy o różnych rzeczach, tylko nie o tym, co tutaj się dzieje. Jesteśmy rozproszeni. Nawet kiedy próbujemy się skupić, to gdzieś te myśli odlatują. Aniołowie uzupełniają nasze braki. I ten hymn Chwała na wysokości Bogu to jest taki pierwszy mocny akcent obecności aniołów we mszy świętej, którzy to aniołowie właśnie uwielbiają Pana Boga tym hymnem, który w swoim początku jest zapisany już w Ewangelii. I to jest jeden z najstarszych hymnów tradycji Kościoła. Ktoś bardzo pięknie powiedział o tym hymnie, że ten hymn to jest takie, wiecie, czyste uwielbienie Pana Boga we mszy świętej, gdzie my o nic Pana Boga nie prosimy, tylko my cieszymy się z tego, że mamy Boga. Ktoś inny jeszcze powiedział piękniej, że od innej strony, że ten hymn to jest taka pieśń, w której ktoś, kto jest zakochany w Panu Bogu, mówi o tym swoim zakochaniu i wypowiada to słowami, ale brakuje mu słów. Już nie może jakby nadążyć, bo nie ma takich słów. I mówi: chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. Kochani, warto ten hymn sobie otworzyć przed mszą świętą albo na przykład przed wyjściem do domu i tak modlitewnie przeczytać, wejść w nastrój tego, co będzie się dokonywało. A wtedy, kiedy jest uwielbienie Pana Boga realizowane, to wiedz, że dokonuje się to, co największe na ziemi. I kochani, ostatni element obrzędów wstępnych mszy świętej to jest modlitwa, która nazywa się kolekta. Ta modlitwa jest zbudowana z kilku części. Pierwsza część to jest takie wezwanie kapłana: módlmy się. I znowu jest cisza, milczenie. Raz jeszcze powtarzam, to milczenie przewidziane przez liturgię to nie jest przerwa we mszy świętej. Akcja liturgiczna z tego miejsca od ołtarza przenosi się na płaszczyznę serca, twojego serca. I teraz jest zadanie dla ciebie do zrobienia. Jakie? Teraz masz wzbudzić w sobie intencję, z jaką przyszedłeś na mszę świętą. Ale Pan Bóg chce, żeby ta twoja intencja była wielka. Nie taka drobna, mała, niepozorna, jak my najczęściej mamy w zwyczaju. Panie Boże, daj mi zdrowie. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale ja wiele razy miałem doświadczenie takie, że gdzieś tam na jakimś spotkaniu, imieniny, urodziny, święta, ludzie sobie składają życzenie, mówią różne słowa i potem na końcu ktoś mówi w ten sposób: i życzę ci zdrowia, bo zdrowie jest jakie? Najważniejsze. Wszyscy to znają. Kochani, człowiek, który tak myśli, nie mówimy o tych, którzy tak mówią, bo mówimy tak na zasadzie takiej rutyny, takiego zwyczaju, ale człowiek, który tak myśli, że zdrowie jest najważniejsze, to jest człowiek, który jest poganinem tak naprawdę. Jestem poganinem wtedy, kiedy tak myślę. Dlaczego? Bo kochani, poza zdrowiem, ponad zdrowie jest dziesiątki innych rzeczy ważniejszych. Na przykład zbawienie twoje. Ono nie jest ważniejsze od zdrowia? Miłość nie jest ważniejsza od zdrowia? Przebaczenie nie jest ważniejsze od zdrowia? Ja na przykład w zakonie jestem dlatego, w zakonie 33 lata temu wstąpiłem, bo spotkałem człowieka, który w wieku 22 lat zachorował obłożnie na chorobę. 3 lata leżał w łóżku i na tym łóżku nawrócił się tak bardzo, że zakochał się w Panu Bogu dokumentnie. I wtedy, kiedy zakochał się w Panu Bogu, akurat Pan Bóg mnie przyprowadził do niego. I tak mnie zaraził miłością Pana Boga, że nie było innego wyjścia, tylko wstąpić do zakonu. I on na przykład, minęło już ponad 30 lat, mówi, że dla niego choroba, tamta choroba, to było największe błogosławieństwo w życiu. Dlaczego? Bo zakochał się w Panu Bogu w czasie choroby. Nie przez chorobę, tylko w czasie choroby. To były takie rekolekcje 3-letnie. Dlatego nigdy nie mówcie, że zdrowie jest najważniejsze. Ono jest bardzo ważne. To jest talent, który Pan Bóg nam dał. Mamy się troszczyć o nie, o ten talent, ale rozumnie. Natomiast są rzeczy ważniejsze i liturgia nas uczy tych ważniejszych rzeczy, kiedy my w tej liturgii, właśnie w tej kolekcie prosimy Pana Boga o to, przede wszystkim, żebyśmy potrafili kochać, żebyśmy odkrywali piękno tego, co się tu dzieje, żebyśmy potrafili żyć tym, co Pan Bóg nam tutaj daje. Kochani, kończę te dzisiejsze rozważania dotyczące tej mszy świętej, ale w tej pierwszej części, czyli obrzędy wstępne. Jutro będziemy mówić sobie o liturgii słowa, a w następne dni do środy o liturgii eucharystycznej. Gorąco was zapraszam do tego, żebyście sobie tak czas zorganizowali, żeby przyjść jednak, kochani, na tę godzinę, na tę Eucharystię jutro, pojutrze czy też w środę. Dlaczego? Chociażby, kochani, z tego powodu, że dla większości z was, może nawet dla wszystkich, to są pierwsze w życiu rekolekcje o mszy świętej. Być może dla większości będą to ostatnie o Eucharystii. Zobacz, przychodzisz na mszę świętą co tydzień, niektórzy nawet codziennie, a jak mało my wiemy o tej Eucharystii. Uczestniczysz w czymś tak wielkim, że Kościół nie ma słów na nazwanie tej wielkości. Mówi, że my jesteśmy ważniejsi dla Pana Boga podczas Eucharystii niż aniołowie w niebie. A jednocześnie nie wiedząc tego, czym jest Eucharystia, przychodzimy tu i się nudzimy. Przychodzimy i siedzimy czasami jak na tureckim kazaniu, pomimo tego, że niby te słowa rozumiemy. Dlatego zainwestuj w ten czas, w tych kilka dni, bo być może Pan Bóg pokaże ci, w jak niezwykłej, świętej i niepojętej chwili uczestniczysz wtedy, kiedy sprawujesz przenajświętszą Eucharystię. Kochani, niech Maryja, ta, która jest patronką waszej parafii, patronką was wszystkich, jasnogórska matka, która jest królową Polski, niech ona zatroszczy się o to i wymodli wam tę łaskę, abyście przychodzili tutaj przez ten czas, abyście innych zachęcali również do tego i by Pan Bóg dał wam tę łaskę zakochania się w Nim, obecnym w kawałku chleba tak mocno, że przez ten kawałek chleba możemy zjednoczyć się z Bogiem bardziej, niż jednoczą się małżonkowie między sobą w akcie.